Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje, dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie porozmawiamy o rozpoczęciu procesu Andrzeja Poczobuta, który już prawie 22 miesiące jest zakładnikiem białoruskiego dyktatora. A o czym dziś jeszcze w programie? Łukaszenko nadal wspiera rosyjską agresję.
Białoruś teraz stała się zakładnikiem.
Liczba Białorusinów osiedlających się w Polsce ciągle wzrasta.
Najlepsze warunki ze wszystkich krajów Unii Europejskiej są mianowicie tutaj.
Akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem w Białymstoku.
Spotykamy się co miesiąc w takich akcjach solidarnościowych po to, żeby pokazać, że nie godzimy się.
ситуації на Білорусі.
Факти і тільки факти.
В грудні розпочався процес Анджея Почобута. До салі судової напір впущено найближчу родину дзіннікажа, а також кілька осіб. Єднак туж по розпочинцю процесу сонд прихилився до внеску оскаржителя о утайненні процесу. Анджей Почобут застав у в'язниці 25 марта 2021 року і до тих час прибував в Лукашенковським в'язниці без вироку. Дявач Зв'язку поляків застав оскаржений через лукашенковський режим з двох артикулів Кодексу карного Білорусі – повзнецання ненависті ораз взивання до санкцій і дявань на шкоди Білорусі. В обу припадках найвищий вимір кари – то 12 лет позбавлення вольності. В Паздірніку 2022 року зостав вписаний на так званого лісту терористів, до ктори трафяє у мінзи іними політичні опоненці білоруського диктатора. Дзявання влац в Мінську против Конжийові Почобутові сов абсурдальне безправне, твердзі президент Речі Посполітей Польській Анджей Дуда.
Ну, домагаємо ще того уволнення від самого початку, цілий час. Очевидно, справа є дуже трудна. То була така демонстрація сили зі сторони режиму Лукашенки, то арештування, ув'язнення пана Анджея Почобута. Вальчимо о то, ну, але ніестети, як видać, режим трактує його як такий своїстий елемент przetargowy в całej tej sytuacji. Є oczywiście absolutnie bezprawnie aresztowany, to jest przykład autorytaryzmu i terroru ze strony reżimu.
Oprócz prezydenta Dudy na rozpoczęcie procesu Andrzeja Poczobuta odreagowało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W oświadczeniu wydanym przez resort zaznaczono m.in., iż represje wobec działacza Związku Polaków są kolejnym elementem antypolskiej kampanii prowadzonej przez władze Białorusi. O staraniach na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta zaapelował także przedstawiciel Polski przy ONZ, ambasador Krzysztof Szczerski. Wojna na Україні вціонж трива. Росіяни континують поповнять збродні, тероризуючи і забіяючи людність цивільну. Наєчця надаль ніщі інфраструктура енергетична у бронюнцегося панства, через що мільйони обивателі позостають без пронду і огрівання. От початку війни збомбардовано понад 35 тисяч цілів цивільних і около 800 об'єктів інфраструктури критичної. До трагедії дійшло в Дніпрі, де російська ракета трафила в 9-кондигнаційний блок мешкальний. На скуток того атаку згинуло понад 40 осіб, в тим 6 дітей. Та і віля інших збродні російської армії є можлива м.ін. дзянькі в спарчу режиму Олександра Лукашенки. Білорусь є цьогодні використована через Кремль як терен до спільних білорусько-російських маневрів. Опроч того, до краю цілий час прибувають єдностки армії російської ораз спшент бойовий. Хенці Лукашенки утримання у владзі допроводило до цілковітої втрати контролю над тим, що діється в його краю, вважає президент фундації «Білоруський дом» в Варшаві Олеж Зерембюк.
То в виніку його жонду, в виніку його політики, Білорусь зараз стала ще закладником Росії, і його владза, його служби діваємо вбрев опінії білоруського сполучення.
Українська армія з помоцю вілю західніх країв годні отпіра атаки на єжці і вальши о вольності своєї ойчизни. Затянте вальки точився на всході України. Шацується, що від початку війни армія російська стратила юж около 120 тисяч своїх жовнежі. Уж праві 70 тисяч обивателі Білорусі посяда важне позволення на побит в Польщі. Тільки в цьому останнього півроча лічба та взросла о 20 тисяч осіб. Найвінцей білорусінів здецидувалося виїхати з краю по виборах президентських в 2020 року ораз по інвазії Росії на Україну. От дня виборів президентських понад 5,5 тисяч білорусінів звернулося до польських влад з просьбою о охорону міжнародову. 99% отримало позитивні децизії. В тим часі обивателі Білорусі отримали теж близько 50 тисяч віз гуманітарних ораз понад 65 тисяч віз Poland Business Harbor, а польські приписи змінено так, би продовження віз було можливе без опущання Речіпосполітей. Причиною вибору Польщі через білорусінів як панство до еміграції є вспарті демократичних перемін в нашому краю через польські владзе, уважає речник Центру білоруської солідарності Антос Жукав.
Найліпші варунки з всіх країв Унії Європейської са менавіче тут, бо в жодному панстві Унії Європейської немає такі, наприклад, опції, як побут з взглядів гуманітарних тут, в Польщі. I widzimy, jak Polska wspiera Białorusinów, jak pomaga, robi wszystko, chyba co jest możliwe. I jesteśmy bardzo wdzięczni za to.
Obywatele Białorusi są drugą po Ukraińcach najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w Polsce. Większość z nich osiedla się w województwach mazowieckim, podlaskim oraz pomorskim. Konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Andrzej Raczkowski otrzymał nagrodę imienia Andrzeja Kremera Konsul Roku, informuje Polska Agencja Prasowa. Wyróżnienie dostał z rąk szefu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua. Bez wątpienia to, co udało się panu konsulowi osiągnąć w warunkach, powiedzmy sobie, trudnych, może najtrudniejszych w pana dotychczasowej karierze, stanowi inspirację dla całej służby konsularnej. A dla pana niech to będzie motywacją do tego, że można jeszcze więcej i jeszcze lepiej, powiedział polityk, zwracając się do Andrzeja Raczkowskiego. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, laureat po odebraniu wyróżnienia powiedział, że nagroda jest wielkim wyróżnieniem, ale również ogromnym wyzwaniem. Będzie to dla mnie i dla moich współpracowników inspiracja do dalszej służby konsularnej ku chwale ojczyzny, podkreślił Andrzej Raczkowski. Słuchają państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Prawie 670 dni Andrzej Poczobut znajduje się w zakładnikach białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki. 16 stycznia Sąd Obwodowy w Grodnie zaczął rozpatrywanie sprawy działacza Związku Polaków na Białorusi, któremu wobec absurdalnych zarzutów grozi do 12 lat więzienia. Przedstawiciele polskiej mniejszości, którym udało się uciec od represji władz w Mińsku, zorganizowali w tym dniu w Białymstoku akcję solidarności z cierpiącym rodakiem. O tym, dlaczego trzeba wspierać Andrzeja Poczobuta, mówi prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska.
Znajdujemy się w Białymstoku przy ulicy Wolnej Białorusi, przy konsulacie Republiki Białoruś, w dniu, w którym rozpoczął się sąd Andrzeja Poczobuta. Spotkaliśmy się tutaj, aby wyrazić gest solidarności wolności z człowiekiem, który został niewinnie aresztowany i od 2 lat znajduje się w więzieniach. I przeciwko nim gromadzone były do tej pory materiały dowodowe, a w tej chwili rozpoczął się sąd, w którym Andrzejowi zarzuca się, że siał nienawiść na tle narodowym, że prowadził działania wymierzone w państwo białoruskie. My Andrzeja znamy od 12 lat. To prawy człowiek, to Polak, to obywatel Białorusi, który kocha swój kraj, który mówi w sposób piękny o tym, że miejsce, jego ojczyzna jest najlepszym miejscem do życia, bo ją kocha, bo jest to ziemia jego przodków, bo tu są pochowani jego przodkowie, tu urodziły się jego dzieci i to jest miejsce, w którym Andrzej ma prawo żyć i ma prawo funkcjonować jako wolny człowiek swobodny, który dopomina się o prawa przynależne mu z racji bycia Polakiem, z racji przynależności do mniejszości narodowej.
Andrzej Poczobut pokazał po tych prawie 2 latach uwięzienia, że jest człowiekiem niezłomnym.
Robert Tyszkiewicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
On już odniósł zwycięstwo, nie dał się złamać, nie dał się zniszczyć, na to liczył reżim. Na to, że Andrzeja Poczobuta złamie, że skłoni go do próśb, do zwracania się o łaskę. A Andrzej Poczobut, tak jak przez całe życie, po prostu walczy o prawdę i robi to w sposób nieugięty. Dlatego musimy być solidarni, dlatego spotykamy się tu pod konsulatem w Białymstoku, aby wyrazić z nim solidarność. I to, co jest bardzo ważne, spotykamy się razem, Polacy i Białorusini, bo przez proces Poczobuta Łukaszenka chce poróżnić Polaków i Białorusinów. Chce sprawić, byśmy się nienawidzili, a my dziś jesteśmy jeszcze bardziej zjednoczeni. Upominamy się o wolność dla Andrzeja Poczobuta i upominamy się o wolność dla wszystkich, którzy na Białorusi cierpią dzisiaj prześladowania, znajdują się w więzieniach bądź są represjonowani. Bądźmy razem, Polacy i Białorusini, a wtedy zwycięstwo będzie nasze. O to także chodzi Andrzejowi Poczobutowi.
Wrażenie jest bardzo takie smutne oczywiście.
Maria Tyszkowska, działaczka Związku Polaków na Białorusi.
Zobaczyłam przez te 2 lata pierwszy raz. Wygląd bardzo się zmienił. No ale twardy nasz niezłomny Andrzej, jego oczy. Nie można powiedzieć, że się uradowałam, ale jakby jeszcze upewniłam się, że on jest nadal taki, jaki on i był i będzie, jak my jego znamy.
Andrzeja oskarżają o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. To artykuł 130 Kodeksu Karnego Białorusi. Ten artykuł grozi do 12 lat więzienia, także to bardzo poważne zarzuty i grozi dla Andrzeja bardzo poważna kara.
Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi.
Oczywiście, że w tej sytuacji, która teraz istnieje na Białorusi, my nie mamy dużego optymizmu co do przebiegu tego sądu i oczywiście, że nie mamy nadziei żadnej na to, że ten sąd będzie sprawiedliwy, ponieważ bardzo dużo procesów się odbywa w ostatnim czasie, procesów politycznych i zapadają bardzo surowe wyroki i niestety jeszcze nie było precedentu, żeby ktoś był uniewinniony w sądzie białoruskim. Odbieramy sąd Andrzeja jako sąd nad całą mniejszością polską, sąd nad Związkiem Polaków, nad Polakami mieszkającymi na Białorusi, ponieważ Andrzej jest aktywnym działaczem Związku Polaków, czołowym działaczem i on jest jednym z liderów naszej organizacji i człowiekiem, który zawsze walczył o prawa Polaków mieszkających na Białorusi, o szkolnictwo polskie, o groby polskie. Także ta działalność, za którą Andrzej jest sądzony, to działalność całej mniejszości polskiej. Także to też proces nas wszystkich i to nas bardzo, bardzo wszystkich boli.
Spotykamy się co miesiąc w takich akcjach solidarnościowych po to, żeby pokazać, że nie godzimy się na ograniczanie wolności człowieka i nie godzimy się na to, żeby człowiek, który chce kultywować swoją tradycję, który kocha historię swojej ziemi, który jest przekonany co do tego, że robi wszystko, żeby zachować dla kolejnych pokoleń historię swojej ojczyzny, żeby taki człowiek był skazany na zamknięcie i ograniczenie praw. Spotykamy się tutaj wszyscy, i Polacy mieszkający w Polsce, i Białorusini, którzy znaleźli tu swój tymczasowy dom, i osoby związane ze Związkiem Polaków na Białorusi, Polacy, którzy przyjechali tutaj do Białegostoku, którzy przyjechali do Polski. Spotykamy się, żeby powiedzieć nie i spotykamy się, żeby pokazać, że ta sytuacja ograniczenia człowieka jest ze wszelkich miar nienormalna i powinna się jak najszybciej skończyć.
Stanął w ogniu nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło w siebie wniatam, haustem powietrze robię w szarze wyłom. Ten co mnie słyszy ma mnie za wariata, woła co jeszcze śpi, że dziś się śniło. Więc chwytam kraty rozgrzane do białości, twarz swoją widzę, twarz w przekleństwach. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa. Odklucza, a drzwi bez klamek pękają tymki wzdłuż spoconej ściany. Zsuwam swój język, rozpalony zamek, śmieje się za mną ktoś jak obłąkany. Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani dymem materaców przepowiadają życia swego słowa. Nam pod nogami szarżą się posadzki, deszcz iskier czerwonych osiada na głowach. Dym coraz gęstszy, obcy ktoś się wciera.
Już за хвилю в програмі «Знаднємної Березини» історик Ігор Мєльников опові о польських умоцненнях фортифікаційних на отчинку Барановіцьким. Бензі то юж третя часть тей оповісті. Бензі ми также континувати познавати біографію подпоручника Часлава Заянчковського псевдонім Рагнер. Своєї колійності Мартін Горбачевський опові о засполі демону ораз їх пшебою «Кохать іначей». Проект вспіраний за środку в канцелярі Президента Ради Міністрів в рамах конкурсу «Полонія поляці за границю 2021». Проект «Польська платформа медіальна Всхід» реалізований через Фундація Вольності Демократія. Публікація виражає єдині погляди авторів і не може бути отожсамяна з офіційним становіськом канцелярії Президента Ради Міністрів.
Оповісті історичні.
В відповіді на згадане в минулому програмі письмо шеф штабу головного генерал-бригади Гончаровський зазначив: «Заведаю пана міністра, що привідує приділення в бюджеті на рік 35-36 квоти 25 тисяч злотих до диспозиції Бюра друк водних Міністерства комунікації з призначенням на виконання прац, уможливляючих осягнення спіншення води на язі 10». W maju 1935 roku odbył się objazd górnej i środkowej Szczary od Torczyc do Słonimia, po wynikach którego została podjęta decyzja o zbudowaniu węzła przy połączeniu kanału Ogieńskiego ze Szczarą. Celem rozbudowy tego węzła jest piętrzenie na Szczarze powyżej kanału, umożliwienie przejścia flotyli wojskowej, dysponowanie wodą z jeziora Wegonowskiego w kierunku Jasioldy i kierunku Szczary. W tym celu należy pobudować jas z obalowaniem Szczary w górę, poczynając od kanału. Śluzę z obalowaniem kanału do jeziora, dwa upusty, projekt generalny węźla jest gotów. Należy niezwłocznie przystąpić do opracowania projektu szczegółowego, uwzględniając usytuowanie śluzy 10 tuż przy ujściu kanału do Szczary. Jezioro ma magazynować dla Szczary 15 milionów metrów sześciennych wody. Przy czym światła obiektów winny być tak obliczone, by ta ilość wody mogła być opuszczona do Szczary w ciągu 72 godzin. W pierwszej kolejności ma być wybudowana śluza o konstrukcji żelbetonowej i szerokości wrót ustalonej przez sztab główny, która zostanie w najbliższym czasie podana przez sztab główny. Zmagazynowanie 15 milionów metrów sześciennych wody w jeziorze dla Szczary winno nastąpić między poziomami na progu 151,35 metrów, na jeziorze 152,19 metrów. Próg śluzy 9 winien leżeć niżej progu śluzy 10, tak by woda mogła być puszczona dla zasilania kanału w stronę Jasioldy. Najpilniejsze roboty, które należy wykonać w najbliższym czasie na Szczarze Środkowej i Dolnej są następujące. JAS-7 należy przebudować przyczółki nabetonowe, podnieść piętrzenie około 1 metru, podwyżyć wały zbiornika na chrywcie na wysokości około 1 metra. Ujście artyczanki do Szczary należy uregulować połączenie ze Szczarą, przy czym prawobrzeżny wał zostanie przedłużony do szosy Słudzkiej, tak aby wielkie wody Szczary nie wpływały do artyczanki. Dla samej zaś artyczanki przy ujściu zostanie pobudowany próg. JAS-8 należy odbudować upust, względnie upust skasować z równoczesnym pobudowaniem walów wstecznych wzdłuż Szczary. Budowla pod Frankpolem dla celów wojskowych najpowyżej by było pobudować normalny jas. O ile ze względów finansowych budowa nie da się zrealizować, należy organizować się do zabezpieczenia obiektu przez cofnięcia prawobrzeżnego przyczółka o 7,5 metra oraz umocowania brzegu. JAS-10, roboty wstępne są wykonane. Projekt jazu o przyczółkach żelbetonowych przewiduje skasowanie upustu na prawym brzegu z jednoczesnym powiększeniem światła jazu, przy czym jaz posiadać będzie dwa przesła o progach założonych na różnych poziomach. Groble przy jazach 7, 8, 9, 10. Ze względów bezpieczeństwa winny zostać poszerzone z dotychczasowych 3 metrów do 6 metrów. Opusty na jazach 7, 8 i 9, projekty budowy opustów zostaną opracowane i przesłane do sztabu głównego. W 1936 roku został oddany do użytku jazd na rzece Szczara w Bokunowiczach. Urządzenie piętrzące było zbudowane przez byle władze zaborcze na początku wieku XIX, a następnie kilkakrotnie przebudowane, ostatnio w 1892 roku.
Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak bliżej. coś powiedzieć o tobie. Tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. 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 Jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. Tak, poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym.
Bohaterów niezłomnych.
W programie Znadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragnar, legendarnym dowódcy Armii Krajowej, działającej na ziemiach współczesnej Białorusi. Jesienią 1943 roku kompania Zająca z oddziału Ragnera zaatakowała nad rzeką Gawią oddział rabunkowy Sowietów, odrzucając nieprzyjaciela za rzekę. Do kolejnego starcia z Sowietami doszło 16 grudnia 1943 roku w rejonie wsi Mociewicze. Straty są nieznane. Następne starcia oddziału Ragnera to 2, 4 i 5 stycznia 1944 roku we wsi Borki, gdzie oddział Iskra zaatakował pododdziały polskiej partyzantki. Zginęło kilka ragnerowców. 10 lutego 1944 roku połączone siły brygady imienia Kirowa i Czapajewa zaatakowały oddział z batalionu Ragnera stacjonujący we wsiach Dokudowo-Filanowce. Według danych sowieckich straty Polaków to 15 zabitych, 13 rannych i jeden żołnierz AK trafiony do niewoli. Źródła polskie podają, iż w trakcie obrony Filanowców straty oddziału polskiego wynosiły 2 zabitych, a Sowietów około 10. W nocy z 2 na 3 marca 1944 roku, w czasie potyczki we wsi Dziemianowice, przez pododdział z batalionu Ragnera został zabity jeden partyzan sowiecki ze zgrupowania Szczuczyńskiego. 10 i 12 maja żołnierze Ragnera stoczyli walkę z Sowietami w Żurawielnikach i na Hutorze Tatary. Poległo kilku partyzantów polskich i jeden sowiecki. Стосунки з партизанкою Радзецькою заострялися зараз бардій. В кінці листопада росіяни донесли до вудству згрупування Стовпецького армії Крайової озброєний у тарчце з місцевості Дубніки, а наступні у партія і безскутечне жондалі видання в їх ренце до водзонцего вувча з польським отделом Хоронжего Здіслава Нуркевича псевдонім Ноц. Колейною акцією сторони радзецької було донесення полякам опланованої через німців акції на пущі на Лібоцьку. 1 грудня 1943 року під час відправи, на ктурай м'яно усталіч засади всполдзявання вобец вспольного загроження, росіяни арештували польських офіцерів. Наступне розброїли честь отделу, стаціонуючого в Древезні, около 400 людей, ставяючих опор застрілено, 5 офіцерів перевезено самолетом до Москви. Акція та, як виказав документ, знальзьонений кілька днів пізній при звуках єднего з радянських комісажі, не було припадкова. 22 червця 1943 року обрадаючий в Москві Центральний комітет Комуністичної партії Білорусі подяв децизію об приступленню до звальчання армії Крайової. Наказано своїм отделом партизанським, доведеним з Москви, виелімінування польських конспіраційних організацій вольнощових всількими можливими методами. О безвзглядності діянь совєтських могло усвідчити фрагменти розказу ліквідації польського отделу партизанського з групування Стовпецьке. Цитат. «Єжелі під час розбраяння легіоністі бенда уставять опор, належи ужить сили аж до розстріляння». В припадку ужиття броні через польських легіоністів, партизантів розстрілювати на місці. Натомість в листі генерала Чернишова Платона до товариша Григорія Сидорука, доводці бригади партизанської імені Сталіна в Пущі на Лібоцькій, можна прочитати. Товариш Дубов, операція припроводилися досконале, то дуже добре, взять поляків і тримати їх групами, наразі без броні. Честь належить звербовать і пустить додому. Уайдаків, щегульно поліціянтів, зем'ян і осадників розчелять, але потиху, щоб ніхто не відяв. До оцалялих отделів, знайдуючихся в терені, звернулася за посередництвом Солтиса жандармерія з Кракова. Пропонуєнц пакт о неагресії ораз достави броні і амуніції. Подпоручник Адольф Пільх, новий доводця з групування Стовпецького армії Крайової, стоянць перед заданням відбудування отделу і загрожений через партизантів радянських, виразив згоду. Команда головна армії Крайової, яка довідялася о тій справі на переломі грудня і стичня, наказала на тих містове перервання співпраці. Правдоподобне, пакт у неагресії з німцями існів надаль, бо до кінця червця 1944 року згрупування не стучило ані єдної потички з німцями. Згодні з розказами, не подаймувало дялань зачепних в стосунку до партизанки радянської. Вілокротні, єднак, вальчула в обороні власній, люб в обороні людності цивільної. Єсені от 1943 року, в подобній тяжкій ситуації, зналязувався батальйон за німецької армії Крайової подпоручника Рагнера. Перед доводством отделу станув проблем перетривання зими 1943-1944. Перед доводством отделу станув проблем перетривання зими в безлісном терені, коли ж проба опанування, принаймні честі пущі Ліпічанській, не удалося. Варто тут і приточити опінію Казімежа Краєвського, який написав, що гдиби батальйон Занімецький позостав на правим безлісним брегу Немна, де людність попирала повшехні армії Крайову, кожна венкша німецька операція проти партизанська принесла би трагедія. Кілька батальйонів війська і поліції запхнуло би відділи АК за Немен, де чекала би їх неунікнена валька з большевиками. Патріотичний регіон Наднеменський зостав би спацифікований, зач людність польська поділила би льос мешканців і вьосок з району Пущі на Лібоцькій. Очевістя отділи армії Крайової сточили би в її обороні серія вальк, леч їх пшебіг був згури відомий. Початкові пшістьові сукцеси мусяли би неухронні закінчитися кленською. Брак було амуніції, кожна акція поводувала її зужиття, а жадна помоць матеріалова за сторони організації не надходила.
Тиле було дні до утрати сил, до утрати тху, тиле було хвіл, гди жалуєш тих, з których не маєш ніц. Єдно варто знать, єдно тільки віц, що важні са тільки те дні, których ще не знамо. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek pryzł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dzisiaj opowiem kilka słów o zespole Demono oraz ich przeboju Kochać Inaczej. Poprokowa grupa zdobyła popularność przebojami takimi jak Statki na niebie, Dwa proste słowa, Zostańmy sami czy właśnie Kochać Inaczej. Formacja powstała w 1987 roku pod nazwą Mono. Założyli ją gitarzysta Marek Kościkiewicz, basista Piotr Kubiaczyk i perkusista Dariusz Krupicz. 3 lata później skrystalizował się skład. Do zespołu przemianowanego na Demono dołączyli gitarzysta Jacek Perkowski, saksofonista Robert Chojnacki i wokalista Andrzej Krzywy. Pierwszy koncert grupy Demono odbył się w Warszawie w trakcie Święta Trybuny Ludu. W czerwcu 1987 roku. Repertuar zawierał utwory z nagranej rok później płyty i został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. W 1989 roku ukazała się debiutancka płyta grupy Kochać Inaczej, która zdobyła szereg nagród i wyróżnień, a tytułowy utwór przez ponad rok gościł na liście przebojów radiowej Trójki. Drugi album, Oh Yeah, wydany w 1990 roku, przyniósł hity Moje Miasto Nocą czy Zostańmy Sami i umocnił zespół w czołówce polskiej sceny rockowej. W tym czasie Demono często koncertował także za granicą. W 1991 roku zespół przeżył kryzys, który doprowadził do zawieszenia działalności, chociaż rok później powrócił już bez Perkowskiego, nagrywając swoją najpopularniejszą płytę Stop z przebojami Znów jesteś ze mną, Statki na niebie i Ostatni pocałunek. W 1994 roku ukazał się album Abrasax, z którego pochodziły m.in. Kamień i aksamit i Zaklęci w tańcu. Od 2005 roku zespół gra w zmienionym składzie. Do grupy dołączyli Zdzisław Zioło, Tomasz Banaś oraz Paweł Dampc. W 2006 roku z zespołu odszedł saksofonista Robert Chojnacki, aby kontynuować karierę solową. Jego miejsce zajął Paweł Pełczyński. W marcu 2006 roku ukazał się album 7 dni, promowany przez tytułowy singiel 7 dni oraz Patrzę w Ciebie. W 2008 roku Marek Kościkiewicz utworzył zespół o takiej samej nazwie, Demono, w skład którego wchodzą członkowie oryginalnego składu grupy: Robert Chojnacki, Marek Kościkiewicz, Dariusz Krupicz oraz nowi muzycy: Wojciech Wójcicki, Rafał Brzozowski, Michał Grymuza. Spór o nazwę wygrała grupa Demono pod kierownictwem Andrzeja Krzywego. Zespół Marka Kościkiewicza przyjął nazwę Mono. Kochać Inaczej jest największym przebojem i jednocześnie wizytówką zespołu. Piosenka szybko zdobyła ogromną popularność, przebywając na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia aż 54 tygodnie, czyli ponad rok. Kompozycja powstała w warszawskim szpitalu psychiatrycznym przy ulicy Sobieskiego, którym Andrzej Krzywy chronił się przed wcieleniem w szeregi Ludowego Wojska Polskiego. Pierwotnie muzyka była w klimacie reggae, którego autor jest wielkim fanem, ale sprzeciw kolegów zespołu sprawił, że kompozycja powędrowała w kierunku pop-rockowej ballady. Aranżację wieńczy gitarowe solo Jacka Perkowskiego, które tak jakby wdaje się w dialog ze słowami piosenki. Tekst utworu napisał Marek Kościkiewicz pod wpływem towarzyszących mu emocji związanych z kryzysem małżeńskim.
Wysoko tak, do góry cię
z Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosyznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Od lat dla nich zawsze śpiewam, dla nich.